Wzywają na przykład na posterunek milicji dwie niewiasty z Leningradu. Sprawa Smiełowa. Czy byłyście na prywatce w towarzystwie męskim? Byłyśmy. Czy doszło do stosunków płciowych? A to już ściśle ustalone. Donos był. Doszło. Wobec tego jedno z dwojga. Alboście te stosunki miały dobrowolnie, albo też niedobrowolnie. Jeżeli dobrowolnie, to mamy was od tej chwili za prostytutki. Dawać tu dowody z leningradzkim meldunkiem i w 48 godzin won z Leningradu. Jeżeli niedobrowolnie, no to piszcie podania jako poszkodowane i wytaczamy sprawę o gwałt. Niewiasty wcale nie chcą wyjeżdżać z Leningradu. Partnerzy ich dostają zatem po 12 latek. A oto historia Potapowa, mojego kolegi ze szkoły, nauczyciela. Wszystko zaczęło się od zwykłej rozróbki mieszkaniowej. Sąsiedzi chcieli powiększyć trochę swoją powierzchnię mieszkalną, wobec czego żona Potapowa, członkini partii, złożyła donos na sąsiada, że bezprawnie pobiera rentę, a więc zemsta. Latem 1962 roku Potapow, człowiek spokojny i nie spodziewający się żadnych przykrych niespodzianek, został wezwany nagle do śledczego Wasiury i z wizyty tej już nie powrócił. Czytelniku, ważna to nauka. W tak praworządnym państwie jak nasze może się to zdarzyć również z wami, i to każdego dnia, słowo. Śledztwo było znacznie uproszczone dzięki temu, że Potapow już odsiedział 9 lat z artykułu 58, a ponadto jeszcze w 40 latach nie zgodził się na złożenie fałszywych zeznań przeciwko towarzyszowi z ławy oskarżonych, co z punktu widzenia śledczego czyni z niego postać szczególnie odrażającą. Wasiura mówi mu zupełnie otwarcie. Takich jak wy wpakowałem tylu, ile mam włosów na głowie. Szkoda, że stare prawa nie są już w mocy. Przyleciała żona, próbuje męża wyciągnąć, a Wasiura powiada. Pluję na to z pierwszego piętra, że jesteś partyjna. Jak mi się spodoba, to ciebie też wsadzę. Jak to powiada zastępca prokuratora generalnego ZSSR Żogin, w niektórych artykułach i reportażach próbuje się pomniejszyć znaczenie pracy śledczego, zerwać z niego romantyczną aureolę. Dlaczego właściwie? W listopadzie 62 roku Potapow staje przed sądem. Oskarżony jest o zgwałcenie 14-letniej cyganki Nadi, mieszkającej na tym samym podwórzu, i zdeprawowanie 5-letniej Oli, które w tym celu zapraszał na telewizję. W protokołach dochodzeń, na podstawie zeznań 6-letniego Wowy, który nigdy w życiu nie widział aktu płciowego, opisany jest szczegółowo i ze znajomością rzeczy stosunek płciowy, jaki wujcio Misza miał z Nadią, a co rzeczony Wowa obserwował ponoć przez okno, zbyt wysokie jak na jego wzrost, pokryte grubym szronem, zasłonięte choinką i opatrzone firankami. A za to dyktando, demoralizujące dziecko, kto pójdzie pod sąd? Zgwałcona Nadia w szóstym miesiącu ciąży milczała o całej sprawie, ale gdy wujcio Wasiura poprosił, zeznała jak należy. Na rozprawie zjawiają się nauczyciele z naszej szkoły, ale nie zostają wpuszczeni na salę. Dzięki temu jednak są świadkami lekcji, jakich w korytarzu sądowym udzielają rodzice swoim dzieciom, które za chwilę mają występować w roli świadków. Nauczyciele składają list zbiorowy na ręce sądu, ale ma to tylko ten skutek, że wzywają ich teraz pojedynczo do rejkomu partii i grożą wyrzuceniem z pracy za brak zaufania do sowieckiego sądu. A jakże inaczej? Podobne protesty należy przecinać w samym zarodku. Bo cóż to za życie dla naszego wymiaru sprawiedliwości, jeżeli opinia społeczna ośmieli się wyrażać swoje zdanie o nim? Tymczasem zapada wyrok 12 lat surowego reżimu. I to wszystko. A kto zna stosunki prowincjonalne, ten wie, czy można tu wierzgać. Nie można. Jesteśmy bezsilni, bo nas też wyrzucą z pracy. Niech tam niewinny ginie. Sąd ma zawsze rację i rejkom zawsze ma rację. I łączy ich kabel telefoniczny. I na tym by się skończyło, bo właśnie na tym zwykle się kończy. Ale zbieg okoliczności sprawił, że właśnie w tym okresie pojawia się w druku moja opowieść o dawno minionych, nieprawdopodobnych przygodach Iwana Denisowicza. I Rejkom przestaje być dla mnie groźbą. Wtrącam swoje 3 grosze, piszę zażalenie do Sądu Najwyższego Republiki, a co najważniejsze, włączam do sprawy korespondentkę i zwiestki Czajkowską. I zaczyna się walka, która trwać ma 3 lata. Tępe i głuche ciało orzekające, owa ciężka machina śledczo-sądowa, na tym się tylko trzyma, że jest nieomylna. Ta machina stąd czerpie swoją siłę i pewność siebie, że nigdy nie rewiduje swoich decyzji, że każdy podsędek może ciąć na prawo i na lewo i nic, nikt go nie skoryguje. Istnieje w tym celu cicha zmowa. Każde zażalenie, choćby adresowane było do nie wiedzieć jakich superurzędów, zawsze odsyłane jest stamtąd do rozpatrzenia na ręce tej właśnie instancji, na której działalność petent się skarży. I niech nikt nie śmie wytknąć komuś z pracowników sądownictwa, prokuratury, organów śledczych i tym podobnych, że popełnił nadużycie, dał się ponieść nerwom, załatwiał osobiste rozrachunki, albo omylił się, czy postąpił niezgodnie z przepisami. Bo zawsze go wybronimy, staniemy przy nim murem. Właśnie po to jesteśmy prawem. Jak to możliwe, żeby rozpocząć śledztwo, a potem nie sformułować oskarżenia? Więc cała robota śledczego była zbędna? Jak to możliwe, żeby sąd wszczynał proces i żeby nie zapadł wyrok skazujący? To by znaczyło, że śledczy daremnie się trudził, a sąd słomem mlucił. Jak to możliwe, żeby sąd okręgowy rozpatrywał ponownie werdykt niższej instancji? Przecież to oznacza zwiększenie odsetka braków produkcyjnych i to we własnym okręgu. I wreszcie, po co robić przykrości kolegom z własnego resortu? A zatem śledztwo raz zaczęte, powiedzmy na podstawie donosu, musi koniecznie zakończyć się wyrokiem skazującym, od którego nie może być odwołania. A skoro tak, to już mur beton. Jeden drugiemu nie może robić kawałów. To samo dotyczy Rejkomu partii. Rób, co ci mówią. Za to oni też nie zostawią cię na lodzie. Nowoczesna procedura sądowa ma jeszcze jedną ważną cechę. Nie żaden magnetofon ani stenotypista, tylko nierychliwa sekretarka z szybkością zeszłowiecznej pensjonarki pisze coś na arkuszach protokołów. Otóż protokół ten nie jest odczytywany na sesji sądowej i nikt nie ma prawa zajrzeć doń, dopóki nie przeczyta go i nie zatwierdzi sędzia. I tylko to, co zatwierdzi, jest treścią rozprawy, miało na niej miejsce. A to, co słyszeliśmy na własne uszy, jest tylko dymem, wcale tego nie było. Wcielona prawda, pokryta czarnym lakierem, stoi cały czas przed oczyma duszy naszego sędziego. To aparat telefoniczny w sali narad. Ta wyrocznia nie wystawi cię na sztych, ale musisz postępować zgodnie z jej orzeczeniami. My jednak zdołaliśmy doprowadzić do apelacji. Wypadek całkiem niebywały. Minęły 2 lata, nieszczęsne dzieci podrosły, chcą uwolnić się od brudu fałszywych zeznań, zapomnieć o nich. Ale gdzie tam? Znów musztrują je rodzice i nowy śledczy. Masz mówić tak, a tak, bo inaczej mamusia będzie miała kłopoty. Jeżeli wujcio Misza nie zostanie skazany, to mamusia pójdzie pod sąd. I oto siedzimy w sali rozpraw Riazańskiego Sądu Okręgowego. Obrońca wyzuty jest z wszelkich praw, jak to zawsze. Sędzia może oddalić każdy jego protest i decyzja ta nie podlega żadnej kontroli. Znów są na tapecie zeznania zawistnych sąsiadów. Znów to niegodziwe wykorzystywanie zeznań małoletnich. Porównajcie tylko ze sprawą Bazbeja. Sąd nie pyta, powiedz jak to było, nie prosi, powiedz całą prawdę, tylko żąda. Powtórz to, co mówiłaś podczas śledztwa. Świadków obrony starają się zbić z tropu i zastraszyć pogróżkami. Przecież podczas śledztwa mówiliście co innego. Jakim prawem odwołujecie tamte zeznania? Sędzia Awdiejewa tłamsi swoich ławników jak lwica parę jagniąt. A propos, gdzież ci siwobrodzi, czcigodni sędziowie? Pełno teraz przebiegłych i szczwanych bab na stanowiskach sędziów. Ma na głowie grzywę, mówi męskim tonem, głos jej wibruje metalicznie i drży, gdy sama się upaja wzniosłością własnych formuł. Skoro tylko rozprawa przybiera obrót niezamierzony, Awdiejewa wpada w gniew, bije ogonem, pąsowieje. Odbiera głos niepożądanym świadkom, próbuje zbić z pantałyku składających zeznania nauczycieli. Więc ośmielacie się wątpić w rzetelność sowieckiego sądu? Jak mogło wam przyjść do głowy, że ktoś instruował dzieci? Widocznie sami uczycie dzieci kłamstwa. A kto właściwie był inicjatorem listu zbiorowego do wyższej instancji? W kraju socjalizmu niedopuszczalna jest sama idea akcji zbiorowych, kolektywnych działań. Kto? Kto? Prokurator nie ma żadnego pola do popisu przy takim agresywnym sędzi. Podczas przewodu sądowego wszystkie zarzuty rozsypały się w proch. Wowa nie mógł nic zobaczyć przez okno. Ola cofa wszystkie poprzednie zeznania. Nikt jej nie chciał zdeprawować. Przez cały ten okres, w którym przestępstwo mogło być popełnione, w jedynym pokoju Potapowów leżała w łóżku chora żona nauczyciela. Mąż nie gwałcił chyba w jej obecności sąsiadki cyganki. I cyganeczka ta już przedtem coś ukradła i w domu też nie nocowała. Włóczyła się pod wszystkimi plotami już od dawna, nie bacząc na swoje 14 lat. Ale nie mógł przecież mylić się sowiecki śledczy. Nie mógł popełnić omyłki sowiecki sąd. Wyrok 10 lat. Niech triumfują sowieccy juryści. Niech śledztwo toczy się dalej tym samym torem. Znęcajcie się nad ludźmi bez żadnych obaw i skrupułów. A działo się to w obecności korespondenta Izwiestii i po interwencji Sądu Najwyższego Republiki Rosyjskiej. A co z takimi podsądnymi, za którymi nikt się nie wstawił? Rok bez mała ciągną się jeszcze kazuistyczne utarczki i wreszcie Sąd Najwyższy orzeka, że Potapow jest absolutnie niewinny, ma być zrehabilitowany i wypuszczony na wolność. 3 lata już odsiedział. No a co z tymi, którzy deprawowali dzieci, ucząc je fałszywych zeznań? A nic. Nie udało się im, to wszystko. A czy jedna chociaż plamka została na lwiej piersi Awdiejewej? A skądże? Dalej jest ogólnie szanowaną rzeczniczką ludowej sprawiedliwości. A co zrobiono ze stalinowskim Hyclem Wasiurą? Spokojna głowa. Jest dalej na tym samym stanowisku. Nikt mu pazurów nie obciął. Niech żyje i rozkwita nasz aparat wymiaru sprawiedliwości. Nie on dla nas, lecz to my istniejemy dla niego. Jego potrzebom służymy. Niechaj sprawiedliwość ściele mu się pod nogi jak puszysty dywan. Grunt, aby to jemu było dobrze. Dawno już wykazano, że na drodze do społeczeństwa bezklasowego również proces sądowy stanie się zjawiskiem bezkonfliktowym, w czym znajdzie wyraz wewnętrzna bezkonfliktowość systemu społecznego. Będzie to proces, w którym cały skład sądu, prokurator, obrona i nawet sam oskarżony wspólnymi siłami dążyć będą do wspólnego celu. Ta wypróbowana stałość zasad cechująca nasz wymiar sprawiedliwości ogromnie ułatwia milicji życie i pracę. Pozwala bez żadnego kłopotu stosować w praktyce chwyt noszący nazwę przyczepy albo wspólnego worka. Chodzi o to, że na skutek niedbalstwa, niedopatrzenia, niechlujstwa miejscowej milicji jeden, drugi czy trzeci sprawca przestępstwa nie zostaje wykryty i schwytany. Ale sprawozdawczość ma swoje wymagania. Wszystkie zbrodnie muszą być wykryte. Trzeba więc czekać na odpowiednią okazję. Wreszcie doprowadzony zostaje na komisariat jakiś facet zahukany, nierozgarnięty, podatny na perswazję. Na niego to więc zwala się wszystkie niewykryte do końca przestępstwa. To on je popełnił w trakcie bieżącego roku sprawozdawczego. Oto ów nieuchwytny zbrodzień. Pięścią i głodem zmusza się go potem, by do wszystkich tych zbrodni się przyznał i podpisał protokół dochodzenia. Potem wlepia mu się duży wyrok za wszystko razem i rejon znów jest czysty jak łza. W miejscowości Artasztat pod Erewaniem ktoś kogoś zabił. W 1953 roku złapano faceta, który się nawinął, obstawiono go fałszywymi świadkami, bito i wlepiono w końcu 25 lat. A w 1962 roku znalazł się prawdziwy morderca. Życie społeczne nabiera zdrowych rumieńców dzięki temu, że wszelki grzech zostaje ukarany, a funkcjonariusze milicji inkasują premię. Wywabić ze swojego rewiru takie plamy można również na odwyrtkę. Postarać się, żeby w ogóle nie było mowy o żadnym przestępstwie. Stary ex-zek Iwan Jemielianowicz Bryksin, 69-letni, który dawno już odbębnił swoją dychę, był moim kolegą w szarażce Marfino. W lipcu 78 roku został straszliwie pobity i ograbiony przez dwóch młodych chuliganów. Było to wieczorem, gdy mało kto chodził po ulicach w letniskowej miejscowości Turist. Dwie godziny Iwan leży na przystanku autobusowym, nikt się do niego nie kwapi. W końcu przywożą go do najbliższego szpitala w miasteczku Dziedziniewo. Lekarka internistka Savilijewa nie okazuje mu żadnej pomocy i nie odsyła go do szpitala urazowego. Chociaż Bryksin wymienia swoje nazwisko, imię, wiek, lekarka nie zawiadamia o niczym ani kolegów lekarzy, ani nawet milicji. Trzy doby ofiara napadu z hematomą, wylewem krwi w mózgu, wybitymi zębami, zalanymi krwią oczami, leży tak nie tylko bez pomocy lekarskiej, ale nawet bez opieki pielęgniarskiej. Siostrzyczka się urżnęła. Na kawałku ceraty, popachy w moczu. Przez te trzy doby jego krewni szukają go w popłochu wszędzie, w tejże osadzie, w miejscowościach wzdłuż szosy. Ale przecież lekarka nic nikomu nie mówiła. Wreszcie znajdują go i własnym wysiłkiem, szpital dalej nic nie robił, sprowadzają z Moskwy ambulans reanimacyjny, który zawozi chorego do neurochirurga. Specjalista robi trepanację, ale nic już nie może poradzić na wylewy wewnętrzne. Po 9-dniowych męczarniach chory umiera. Miejscowa milicja z Ikrzy otrzymała wyniki ekspertyzy sądowo-lekarskiej, ale wcale nie śpieszy się ze wszczęciem śledztwa i ani myśli oglądać w szpitalu odzieży zabitego. Wcale na niej śladów nie szuka. Chodzi o to, że zabójców w Dziedziniewie wszyscy dobrze znają i wszyscy ich się boją. Pani doktor Savilijewa, wciąż ta sama, pomaga prowadzącej dochodzenie towarzyszce Gierasimowej. W trakcie przesłuchania żony zabitego grzmiała w jej gabinecie muzyka estradowa. Dojść w trzecim miesiącu śledztwa do takiego wniosku. Bryksin miał udar mózgowy, upadł i stąd ślady obrażeń. W ten sposób nie trzeba nikogo aresztować, zbrodnia nie miała miejsca i powiat ma czystą kartę. Pokój twojej duszy, Iwanie. Społeczeństwu jeszcze więcej zdrowia przybyło, a wymiar sprawiedliwości jeszcze bardziej okrzepł, gdy rzucone zostało hasło ścigania, sadzenia i wysiedlania pasożytów. Również ten dekret zastąpił w pewnym stopniu nieodżałowany, a tak elastyczny artykuł 58.10. Zarzut pasożytnictwa także okazał się wystarczająco śliski i niekonkretny, a zarazem nie do odparcia. Udało się przecież zastosować go do poety Brodskiego. Sens słóweczka pasożyt został bardzo zręcznie przekręcony zaraz na wstępie. Pasożyci, co się zowie, świetnie wynagradzane nieroby, zasiedli na sędziowskich albo administracyjnych fotelach i zaczęli bombardować wyrokami biednych chałupników i majsterklepków, kołaczących się jeszcze po dniu roboczym w pogoni za dodatkowym zarobkiem. Z jakąż nienawiścią, typową nienawiścią sytych do głodnych, rzucili się na tych obiboków. Dwóch pismaków o miedzianych czołach, dwóch dziennikarzy z organu Adżubeja, czyli z Izwiesti, dnia 23 czerwca 1964 roku, napisało bez cienia wstydu: pasożytów wysiedla się do miejscowości leżących zbyt blisko stolicy. Pozwala im się na otrzymywanie paczek i przekazów pieniężnych od krewnych. Traktuje się ich nie dość surowo. Nie każe im się pracować od świtu do nocy. Dosłownie tak, od świtu do nocy. A cóż to za świt komunizmu? A cóż to za konstytucja nam przyświeca, że taka pańszczyzna jest ludziom narzucana? Pominęliśmy tu kilka ważnych potoków, które stale zasilają odmęty archipelagu, podczas gdy nigdy nie wysycha jezioro wewnętrzne urzędowego złodziejstwa. A przecież całkiem nie bez celu krążą po ulicach, przesiadują w swoich sztabach i wybijają zęby zatrzymanym Członkowie ludowych drużyn, ci koncesjonowani przez milicję, grasanci albo szturmowcy, niewymienieni w konstytucji i nieodpowiedzialni wobec prawa. Na archipelag przybywają nowe kontyngenty. I chociaż społeczeństwo nasze od dawna już jest bezklasowe, a łuna komunizmu już na pół nieba płonie, ale zdołaliśmy się jakoś przyzwyczaić, że przestępczość nie zanika, nie maleje i że już nam tego nawet nikt nie obiecuje. To prawda, w latach 30. słyszeliśmy zapewnienia, trochę cierpliwości, jeszcze tylko kilka lat, ale teraz nawet obietnic nie słychać. Prawo nasze jest tak wszechmocne i giętkie, że aż niepodobne do niczego, co na świecie nosi miano prawa. Ograniczeni Rzymianie wymyślili formułkę: prawo nie działa wstecz, a u nas działa. Stare reakcyjne przysłowie głosi: prawo nie chodzi rakiem, a u nas chodzi. Jeśli wyszła nowa ustawa, a prawo świeżbi ręka, aby zastosować ją do tych, co już dawno w kozie siedzą, to dlaczego nie? Prosimy bardzo. Tak się stało z waluciarzami i łapownikami. Posłano z terenu, na przykład z Kijowa, ich spisy do Moskwy z prośbą, by zaznaczyć na liście, do kogo z wymienionych zastosować wolną ustawę a posteriori, to znaczy zwiększyć szpulę albo zamienić na 9 gramów. I stosowano ją. Ponadto nasze prawo bywa jasnowidzące. Można by sądzić, że przed rozprawą sądową nie wiadomo, jaki będzie przebieg procesu i jaki zapadnie wyrok. A tu raptem czasopismo Socjalistyczna Zakonność napisze ci o tym wszystkim, zanim jeszcze proces się zaczął. Jak im się to udało? Spróbuj zapytać. 27 grudnia 1961 roku opublikowano artykuł Grigoriewa Gruzda pod tytułem Faszystowscy oprawcy. Zawiera on sprawozdanie z procesu estońskich przestępców wojennych, który odbył się w mieście Tartu, Dorpat. Korespondent opisuje zeznania świadków, dowody rzeczowe leżące na stole sędziowskim, przesłuchanie podsądnego, cynicznie odparł morderca, reakcję publiczności, przemówienie oskarżyciela, kończy wiadomością o wyroku śmierci. I wszystko rzeczywiście tak się odbyło, ale dopiero 16 stycznia 1962 roku, gdy czasopismo już dawno było wydrukowane. Proces został przesunięty, ale pisma o tym nie uprzedzono. Reporter oberwał rok pracy przymusowej. A jeszcze na dodatek nasze prawo nie chce nie wiedzieć o grzechu fałszywego świadectwa. W ogóle go za przestępstwo nie uważa. Legiony fałszywych świadków żyją sobie pomyślnie w naszym środowisku. Kroczą spokojnie ku czcigodnej starości. Grzeją się w cieple złotej jesieni swego żywota. W całym świecie i na całej przestrzeni dziejów jedynie nasza ojczyzna tak hołubi swoich fałszywych świadków. A do tego wszystkiego nasze prawo nie przewiduje żadnej kary dla sędziów morderców i prokuratorów morderców. Wciąż zajmują oni swoje poczesne stanowiska, zajmują je od dawna i długo jeszcze zajmować będą, aby oddać się później szlachetnym uciechom starości. A wreszcie nie sposób odmówić prawu skłonności do twórczych wahań i natchnionych porywów. To raptem w jedną stronę się rzuci, żeby mi w ciągu roku przestępczość spadła, mniej aresztów, mniej procesów, skazanych nie więzić, brać na porękę. To znów na odwyrtkę. Za dużo tych złodziei, dosyć zabawy w poręczenia, ostrzejsze rygory, surowsze wyroki, kara śmierci. Nie bacząc na wszystkie burze, korab naszego prawa płynie majestatycznie i szparko. Sędziowie i prokuratorzy generalni mają doświadczenie i te wahania ich nie dziwią. Będą zwoływać swoje sesje plenarne, roześlą swoje instrukcje i w rezultacie każdy nowy, niesamowity kurs zaprezentowany będzie podwładnym jako rzecz od dawna oczekiwana, jako konsekwencja rozwoju historycznego i naturalny wniosek z jedynej słusznej teorii. Korab naszego prawa gotów jest stawić czoła każdej nawałnicy. Jeżeli jutro znów rozkażą uwięzić miliony ludzi za nieprzepisowe poglądy, albo wywieźć na zesłanie całe narody, te same albo jeszcze inne, czy buntownicze miasta, albo znów nakładać na ludzi cztery numerowane łaty, potężny kadłub prawa nawet nie drgnie, a kil tak samo będzie pruł fale. Cóż więc zostaje? Chyba tylko pogłos owych słów dzierżawina, które zapaść mogą w samo serce jedynie temu, kto rzecz zna z własnego doświadczenia. Gorszy niż rozbój jest sąd stronny. Gdzie prawo śpi, tam katy sędzie. Otóż nic się tu nie zmieniło. Pod tym względem wszystko toczy się tym samym trybem, co za Stalina. Jak toczyło się przez wszystkie lata w tej książce opisane. Wiele wydano przez ten czas ustaw, dekretów, praw i sprzecznych wzajemnie i pięknie współbrzmiących, ale kraj nie wedle nich żyje. Nie na ich podstawie aresztuje się i sądzi ludzi. Nie one są bazą ekspertyz i orzeczeń. Jedynie w tych nielicznych, może w 15% wypadkach, gdy wykroczenie będące przedmiotem dochodzeń i przewodu sądowego nie koliduje w żaden sposób z interesami państwa i panującej ideologii, ani z prywatnym interesem lub spokojem jakiegoś dygnitarza, otóż wtedy pracownicy aparatu sprawiedliwości mogą pozwolić sobie na ten zbytek, by nigdzie nie telefonować, od nikogo nie pobierać wskazówek, tylko sądzić zgodnie z meritum sprawy i rzetelnie. We wszystkich zaś pozostałych wypadkach, to znaczy w ogromnej ich większości, wszystko jedno, czy chodzi o sprawy karne czy cywilne, muszą wszak wchodzić w grę ważne interesy przewodniczącego kołchozu czy rady wiejskiej, kierownika oddziału w fabryce, jej dyrektora, szefa urzędu kwaterunkowego, dzielnicowego, pełnomocnika bezpieczeństwa albo komendanta milicji, lekarza naczelnego, głównego księgowego, dyrektorów zarządów i urzędów, kierowników specwydziałów i działów osobowych, sekretarzy komitetów rejonowych i obwodowych partii i wyżej, wyżej. A we wszystkich tych wypadkach dzwoni telefon w cichym gabinecie. A z innych, podobnych gabinetów dochodzą przez druty spokojne głosy, które bez pośpiechu, życzliwym tonem doradzają, wskazują, sugerują, jak mianowicie rozstrzygnąć należy sprawę sądową małego człowieczka, nad głową którego krzyżują się nieznane mu, niezrozumiałe zamierzenia istot stojących na niedosiężnych dlań szczytach. I oto ufny czytelnik gazet, mały człowiek, przekracza z bijącym sercem próg sali sądowej z przekonaniem, że słuszność jest po jego stronie, ze wszystkimi argumentami w zanadrzu i z przejęciem je wysypuje przed senne oczy sędziów, nie wiedząc wcale, że wyrok już zapadł i że nie ma odwołania, że nie ma ani czasu, ani sposobu, by zmienić złowrogi, tendencyjny werdykt, który przepali mu pierś węglem krzywdy.